Witamy Was serdecznie w drodze do Paryża, do pierwszego meczu w ramach Euro 2016. Pozostało już, dajcie wiarę, 11 dni. Tak, to już w przyszłym tygodniu, w piątek, rozpoczną się mistrzostwa, na które czeka prawdopodobnie każdy kibic w Polsce, każdy kibic w Europie. Ze mną są
Paweł Trawiński,
Jakub Górski
oraz moja skromna osoba Błażej Łukaszewski. Zaczynamy dzisiaj analizę grupy E, czyli piąta z sześciu grup. Rozpoczniemy naszą podróż od regionu północnego Europy, Kuba.
Szwecja, trzy korony, Sverige, fantastyczna reprezentacja. No, może nie aż tak fantastyczna, jak sam o tym mówię, ale tak czy owak reprezentacja z sukcesami, w szczególności na Mistrzostwach Świata. W 1958 roku byli wicemistrzami, a na przykład na Mistrzostwach Europy byli na trzecim, czwartym miejscu, tak czy owak odpadli w półfinale, To były Mistrzostwa Europy rozgrywane właśnie w Szwecji. Göteborg, Solna.
Kiedy?
92 rok. To były te ciekawe Mistrzostwa Europy, gdzie Dania wtedy grała zamiast Jugosławii.
I wygrała finał.
No to było akurat najciekawsze.
To może wypadałoby zrobić małą korektę. Reprezentacja z fantastyczną historią. Bo czy teraz ta reprezentacja jest taka fenomenalna?
Znaczy ma fenomenalne gwiazdy, w szczególności jedną.
Jedną wielką.
Jedna wielka, Zlatan Ibrahimowicz. Ale jeszcze wracając do historii, to dodatkowo do tych mistrzostw świata warto dodać Stany Zjednoczone, takie legendy jak Henrik Larsson czy Thomas zajęli trzecie miejsce, w szczególności ten bramkarz Thomas Ravelli się popisał niesamowitymi interwencjami w ćwierćfinale w serii rzutów karnych z Rumunią, która też była bardzo dobrze dysponowana. Ale wracajmy teraz do współczesności. Zlatan Ibrahimowicz, rekordzista reprezentacji Szwecji, jeżeli chodzi o zdobyte bramki, 62. W ogóle ostatnie 5 sezonów klubowych to był popis umiejętności w wykonaniu tego reprezentanta Szwecji, mającego bośniackie i chorwackie korzenie.
Tak, zwłaszcza ten sezon, który dopiero co się zakończył, no przecież on już jest po 30, a no tak można powiedzieć, strzelił więcej goli w lidze niż ma lat.
W tym roku 35 lat.
Dla zawodnika w tym wieku to jest szokujące.
On jednak od już małego pokazywał nadprzyrodzone umiejętności sportowe. W wieku 17 lat czarne pas taekwondo i do dziś pokazuje te umiejętności taekwondo przy strzelaniu przewrotek i czy wolejów z powietrza.
Tak, bramkarze czy też obrońcy czują ogromny respekt w starciach z Ibrahimowiczem.
No nie tylko jeżeli chodzi o jego umiejętności, ale przede wszystkim jego charakter boiskowy pokazuje, że no, trzeba mu ustępować, jeżeli nie chce się ryzykować gniewu Ibrahimowicza.
Podejrzewam, że nie tylko na boisku bym mu ustąpił, ale nawet na ulicy, jakby gdzieś szedł chodnikiem, to raczej...
Albo miejsce w tramwaju. Tak, no, proszę panie Ibra, proszę siadać.
Dlatego nie ma co się dziwić, dlaczego jest on nazywany Ibrakadabra. Czaruje wszystkich. A jak już wcześniej wspominałem, ostatnie 5 sezonów fantastyczne. Na wypożyczeniu w bilanie 28 bramek w 32 meczach. Ostatni sezon w Paris Saint-Germain to już w ogóle kanonada. Prawie 50 goli w ciągu całego sezonu we wszystkich rozgrywkach.
Zobaczymy, jaki klub będzie reprezentował w następnym sezonie. Może przywdzieje czerwone barwy.
Zobaczymy.
Manchester United.
Nie no, zobaczymy, ale tak czy owak, żeby wyróżnić kogoś innego poza Ibrahimowiczem, no nie ma aż tak błyszczącej gwiazdy.
Kim Karlström, wielka legenda Arsenalu Londyn.
No może z tym słowem legenda to się trochę rozpędziłeś, myślę.
No to oczywiście była ironia,
fakt,
kolego.
Większą legendą jest Andreas Isaksson, bramkarz reprezentacji Szwecji.
Tak mi się wydaje, że od czasów Larssona tak naprawdę to jedyną taką wielką gwiazdą naprawdę światowego formatu to właśnie Ibrahimowicz.
Co do reszty w ogóle reprezentacji Szwecji, warto wspomnieć, że reszta zawodników, jak na przykład Martin Osol z Norwich City, to są solidni zawodnicy, ale żeby jakoś zabłysnąć, no mieli okazję, ale na razie nie słyszeliśmy zbyt szeroko o nich.
Reprezentacja Szwecji. Ciekawe, czy będą w stanie powalczyć o wyjście z grupy. O naszych typach porozmawiamy może na koniec naszej analizy.
I warto wspomnieć, że oczywiście baraże. Szwecja walczyła w barażach, no z nie byle jaką ekipą, co z wcześniej wspomnianą Danią. Tu znów Ibrahimowicz, 3 bramki w obu meczach.
No przyzwoicie jak na niego, taki standardzik można rzec.
Utrzymał średnią.
Jeżeli chodzi o baraże, to na pewno, zwłaszcza, że też jak były eliminacje do Mistrzostw Świata w 2014 roku, to Ibrakadabra strzelił 2 bramki w barażu z Portugalią, ale tutaj lepszy był Cristiano Ronaldo.
No to była też wielka walka wielkich nazwisk. Zamykamy temat Szwecji, przenosimy się jakieś kilkaset kilometrów na południowy zachód od Sztokholmu do Belgii.
Tak, drużyna Belgii nazywana czerwonymi diabłami. Pewnie niewiele osób wie, ale to jest jeden z pierwszych krajów, w których grano w ogóle w to już uregulowaną piłkę nożną, taką jak, w jaką grało się na Wyspach Brytyjskich. Już w XIX wieku ten kraj miał swoją ligę profesjonalną. Pierwszy mecz rozegrany w 1904 roku, tutaj remis z Francją, i w tym okresie Belgia była właśnie jednym z w ogóle z założycieli FIFA, jednym z 7 krajów, które tą organizację założyły. Na pierwszych igrzyskach, w których wystąpiło od razu złoty medal, na swojej ziemi można powiedzieć, bo to była olimpiada rozgrywana w Antwerpii. W latach 50. i 60. słabo, bo oni się zakwalifikowali tylko na jeden mundial, w którym odpadli już w pierwszej rundzie. Ale w tym okresie znowu, można powiedzieć, byli pionierami, bowiem byli jednym z 4 krajów, które założyły UEFA. W latach 70. nastąpił taki, można powiedzieć, rozwój pod opieką, można powiedzieć, trenera Gotelsena. No i Euror w roku 1972 trzecie miejsce, w roku 82 drugie miejsce. No i ta drużyna się tak powoli rozpędzała. Mundial 86 rok to jest półfinał. Lata 90. dalej kontynuowała się ta dobra passa Belgów. Oni tak naprawdę na wszystkich dużych turniejach grali. Ten mundial w Brazylii to była pierwsza duża impreza właśnie po takiej dość długiej przerwie. Ale teraz to pokolenie Belgów, które gra w tym momencie w reprezentacji, to jest chyba takie, można powiedzieć, złote pokolenie. Ta ich dobra gra zaczęła się od igrzysk w Pekinie w 2008 roku, kiedy ci młodzi zawodnicy, którzy teraz są trzonem tej dorosłej reprezentacji, zajęli 4. miejsce. No w tej chwili trenerem tej reprezentacji jest Mark Wilmots, który widać, że zrobił taką solidną dość drużynę grającą jak kolektyw tych wszystkich gwiazd. No bo przecież w Belgii grają nazwiska naprawdę takie głośne, De Bruyne, Hazard chociażby, Benteke, Romelu Lukaku, to są wszystko piłkarze, którzy no nie mają najłatwiejszych charakterów, umówmy się. No a Wilmots potrafił jakoś z tego zbudować drużynę. No i na razie to działa. No myślę, że to Belgia będzie jednym z czarnych koni tego turnieju. Swoje eliminacje w swojej grupie wygrali, 23 punkty przed Walią, Bośnią i Hercegowiną i Izraelem. Nie była to jakaś bardzo trudna grupa, no ale rezultat na pewno dobry. Myślę, że to będzie jedna z drużyn, którą trzeba będzie na pewno blisko obserwować. Bardzo ciekawie na pewno w tej grupie będzie to wyglądało, no bo to jest jednak grupa dość wyrównana. Tutaj dobre drużyny grają, Szwecja, Włochy razem z nimi. Na pewno będzie interesująco.
No, jeżeli chodzi o Belgów, to tak, tak. Ale jak wspomniałeś o tym, że Belgia założyła UEFA, a jeszcze później Unię Europejską, kurczę, Belgia po prostu wybraniec Europy.
No tak w centrum są, więc w dobrym miejscu akurat pewnie się znaleźli.
Można powiedzieć, Belgowie, ojcowie Europy, świetna generacja w tej chwili w tej reprezentacji, tak jak już mówiłeś, wymieniłeś kilka nazwisk, jest jeszcze ich na pewno więcej. Zawodnicy, którzy grają w czołowych klubach. No i na papierze wydaje się, że to śmiało jest drużyna na co najmniej medal na Euro 2016, ale pamiętajmy, że Belgia w ostatnich latach jako drużyna jeszcze nie osiągnęła zbyt wiele. Oczywiście eliminację przebrnęła w bardzo dobrym stylu zespołami, które niekoniecznie są uważane za potentatów światowego, europejskiego futbolu.
W odniesieniu do Mistrzostw Świata, które się odbyło ostatnio, ćwierćfinał, no jest duża szansa, że mogą nawet dojść do półfinału, a nawet finału, jeżeli naprawdę się postarają.
Tak, wydaje mi się, że to był jednak, mówi się dużo o tym, że liczyli na więcej w Belgii, ale wydaje mi się, że to był dobry rezultat, bo ta drużyna, która gra teraz, to jest praktycznie ta sama, która była 2 lata temu. Ci piłkarze w tej chwili mają po 22-23 lata, wtedy byli jeszcze młodsi i wydaje mi się, że dla takiej młodej drużyny ćwierćfinał Mistrzostw Świata to jest dobry wynik. No i teraz mówię, no tam nie ma praktycznie piłkarza, który by nie był w jakimś stopniu już gwiazdą, przynajmniej w swojej lidze. Piłkarze tacy jak Radja Nainggolan czy Carrasco, który dopiero co przecież w finale Ligi Mistrzów zagrał z Atletico. To są piłkarze wszyscy, którzy naprawdę no, mają przed sobą wielką przyszłość, wydaje mi się, w Europie i na pewno na tym turnieju, tak jak mówię, będą jednym z czarnych koni.
No, będę trzymał kciuki w sumie za tą drużynę. Mam nadzieję, że pokażą się z dobrej strony, bo mają nazwiska, które mogą zagrać piękny, ofensywny futbol. Myślę, że gdyby tak podsumować to z tej strony od wartości rynkowej poszczególnych zawodników, to Belgia naprawdę plasowałaby się wysoko.
W czołówce.
Tak.
Pewnie gdzieś w okolicach Anglii, Hiszpanii, na pewno.
Niemiec, no. Jak najbardziej. Teraz przenosimy się na południe Europy. Reprezentacja Włoch, skład Azura. Reprezentacja, która ma za sobą wiele ogromnych sukcesów, jedna z największych w historii. Przypomnę może Mistrzostwa Świata zdobyte w 1934, potem obrona czempionatu w roku 1938, potem duża przerwa, rok 82 i znowu zwycięstwo w Mundialu. No i czasy takie najnowsze, pewnie dobrze pamiętany przez was mecz z reprezentacją Francji, słynny
Marco Materazzi.
Tak, Marco Materazzi, Zinedine Zidane. Mistrzostwo w roku 2006. Potem lekka posucha w 2010 i 2014 na mundialach. Włosi w ogóle nie wychodzili z grupy. Oczywiście trzeba przypomnieć, że tak, już widzę, Paweł, chcesz się wtrącić, 4 lata temu rzeczywiście przegrali finale Euro 2012 rozgrywanego w Polsce i na Ukrainie z reprezentacją Hiszpanii. Apetyty na pewno wysokie. Jeśli by reprezentacja Włoch powtórzyła ten wynik sprzed 4 lat, to myślę, że kibice paradoksalnie po przegranym finale i tak mogliby być zadowoleni z perspektywy całego sezonu.
Bo te ostatnie 10 lat to dla kibiców Włochów tak naprawdę jak wycieczka kolejką górską. Raz Mistrzostwo Świata, na kolejnym mundialu kompromitacja, potem drugie miejsce na Mistrzostwach Europy, kolejny mundial i znowu fatalny występ. No zobaczymy, jak będzie tym razem. Ciężko, tak jak mówię, powiedzieć w ogóle, co to wydarzyć.
No ta wyliczanka mówi nam, że teraz kolejny sukces. Antonio Conte, przypomnijmy, trener reprezentacji Włoch po Mistrzostwach Europy nie zmienia barw. Cały czas będzie prowadził zespół z niebieskim trykotem, z tym, że jednak tą ekipą będzie zespół londyńskiej Chelsea.
Tak, no ja mam nadzieję, że on się mocnym akcentem pożegna z drużyną Włoch i w dobrym nastroju już do Londynu pojedzie budować tam drużynę.
Ale patrząc na reprezentację Włoch, wydaje się taka strasznie ułożona. Nie ma takich wyrazistych postaci, jak jeszcze całkiem niedawno za Prandelego był Mario Balotelli. Jak tak, był Balotelli, to zawsze się działo.
Verratti mógłby być taką postacią, ale no na mistrzostwa nie pojedzie z powodu kontuzji. Myślę, że rzeczywiście masz rację, że to jest taka bardziej spokojna, ułożona drużyna niż te poprzednie.
Jak nie Włosi.
Bez wybitnych jednostek, raczej ten skład jest wyrównany. Na pewno to jest inna sytuacja jak w zespole szwedzkim, gdzie jest Ibrahimović i nic. A tutaj są zawodnicy, którzy grają w bardzo dobrych klubach europejskich regularnie, ale nie ma kogoś takiego, kto się wybija ponad to wszystko.
Powiedziałbym, że Buffon na pewno jest taką gwiazdą, która się wybija jakością ponad... No to jest jeden z trzech, myślę, czołowych bramkarzy na świecie w tym momencie, ale wiadomo, że pozycja bramkarza to nie jest taka, która decyduje tak aż o przebiegu tego spotkania.
Zależy, czy drużyna bardziej opiera swoją siłę na bronieniu się i...
No tak, wiadomo, tylko, że bramkarz może zabezpieczyć zero z tyłu, ale bramek tak, nie strzeli, wiadomo, strzelić, żeby wygrać te mistrzostwa Europy, jednak trzeba kilka goli strzelić.
Dla przypomnienia, może Gianluigi Buffon jest rekordzistą, jeśli chodzi o występy składa Azzurra, 150 meczów, piękna liczba, no i będzie nadal się powiększała.
I tak gorszy od Casillasa, 166.
Ale nie dzisiaj rozmawiamy o Hiszpanii, no nie będziemy teraz tutaj zaniżać wielkiego wkładu Gianniego Buffona w osiągnięcia włoskiej piłki.
W ogóle ciekawa sytuacja jest moim zdaniem w bramce Włochów, bo Buffon już wiadomo zbliża się do emerytury, ale w kolejce stoi kolejny bramkarz, który nie wiadomo czy po Buffonie właśnie nie spędzi kolejnych 20 lat w bramce, bo również Gianluigi, tylko że Donnarumma z Milanu to jest też młodzik, 19 lat bodajże dopiero ma, a już przebija się, już dorównuje poziomem do właśnie Buffona, więc to może być kolejny bramkarz taki na lata we Włoszech.
No i myślę, że tak na pewno będzie. Ciekawa sprawa jest taka, czy on zostanie w Milanie. No, znaczy teraz na pewno zagra jeszcze najbliższy sezon, być może dwa, ale czy na dłuższą metę gra w Milanie, który teraz jest mocnym średniakiem Europy, nic więcej. Zespół, który chce wrócić na europejskie salony, ale nie wiadomo, czy wróci.
No jak Balotelli będzie strzelał tylko jedną bramkę w sezonie, to na pewno nie wróci.
Dokładnie. Dużo zależy od tego, jak ten Milan będzie się dalej rozwijał. Jeśli tu się nie uda tej pozycji poprawić i jakieś, nie wiem, chociaż włączyć w walkę o Mistrzostwo Włoch, to nie sądzę, żeby Donnarumma tam długo zagrzał jeszcze miejsce.
Właśnie ostatnio postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce i zacząłem grać tryb kariery Milanem, żeby pomóc nim wrócić na europejskie salony. No i tam właśnie tego młodego bramkarza nie ma jeszcze w ogóle w kadrze. To pokazuje, jak ogromny skok wykonał poprzez ten rok, to gdzie widzę, w jednej edycji FIFA go w ogóle nie ma, a za rok on będzie miał ogromny skill.
Przygotowany jesteś bardzo dobrze merytorycznie do tej audycji.
Jak najbardziej. Życie uczy oraz gra FIFA. Reprezentacja Italii, myślę, że powiedzieliśmy najważniejsze rzeczy. No i jeszcze musimy dla ścisłości przeanalizować czwartą reprezentację, ekipa Irlandii. Kuba, czy twoim zdaniem może ona namieszać w grupie E?
Ruda włosy, rudobrote ludziki w śmiesznych zielonych strojach mogą namieszać gorąco krwiste postaci, grające, preferujące waleczną i prostą grę. O czym się przekonaliśmy na eliminacjach do Mistrzostw Europy. Nasi reprezentanci się o tym przekonali, będący nieraz kopani przez Irlandczyków. W szczególności John O'Shea się trochę naprzykrzał Robertowi Lewandowskiemu.
Tak, no Irlandczykom w ogóle niewiele zabrakło do tego awansu. Trochę sami, można powiedzieć, poprali sprawę, bo wygrana z Niemcami, no to wielki sukces w czasie tych eliminacji, potem wyjazd do Gruzji, no i przegrana. Tutaj naprawdę mogły być te eliminacje dużo lepsze w ich wykonaniu. No ale i tak udało im się dostać przez baraże na to euro, więc...
Ale trafili przede wszystkim na niezbyt wymagającą ekipę Bośni i Hercegowiny. Co prawda Edin Dzeko, ale reszta Bośni i Hercegowiny, na przykład Stojan Wrenierz, to już nie jest taka wysoka półka. I dzięki temu mogli się dostać na, do fazy grupowej Euro 2016.
Czy to będzie taki czarny konie jak ekipa Belgii?
No zobaczymy. Jeżeli chodzi o historię, to Republika Irlandii potrafiła sporo namieszać. Mistrzostwa Europy w 1988 roku to było takie dość udane rozgrywki. Mimo, że odpadli w fazie grupowej, to warto wspomnieć przede wszystkim historyczną wygraną z Anglią 1-0. Było wtedy to takie pokolenie utalentowanych piłkarzy. Wtedy do składu się przebijał młody Roy Keane, który już dwa lata później zdobył z Republiką Irlandii, raczej z Republiką Irlandii awansował do ćwierćfinału mundialu we Włoszech. Jak już wspomniałem, waleczna reprezentacja nigdy jakoś super wielkich osiągów nie miała, jak reprezentacja Szwecji, która była nawet wicemistrzem świata. Ale tak czy owak nie będziemy się nudzili. Jak już wspomniałem, lubią twardą grę, zwłaszcza w powietrzu. Stały fragment gry to zawsze bolączka każdej ekipy, która jest przeciwnikiem reprezentacji Irlandii. Cóż wiele powiedzieć. Umiejętnościowo może nie są jacyś mocni, ale jak już wspomniałem, nie warto lekceważyć tego rywala.
Tak, ja myślę, że tutaj oni może nie tyle namieszają, jeśli chodzi o swój własny występ i nie sądzę, żeby tutaj na jakieś pierwsze czy drugie miejsce w grupie ich było stać, ale mogą zdecydować w inny sposób o tym, kto te miejsca zajmuje, może remisując na przykład z drużyną pokroju Włochów, no bo wiadomo, że jak Irlandczycy skutecznie się zamkną z tyłu, gdzieś tam już zabezpieczą sobie to pole karne, to oni się naprawdę potrafią bronić. I na jakieś tam zaskoczenie w stylu remisu właśnie z Włochami na pewno ich stać.
Ich atutem są przede wszystkim doświadczeni piłkarze jak Robbie Keane, Shay Given i wcześniej wspomniany John O'Shea. To są zawodnicy autorytety, którzy grają, a przynajmniej też niektórzy z nich grali regularnie w Premier League, więc wiedzą, co to twarda gra, co to walka do końca, co to walka pomimo ułomności właśnie w postaci umiejętności, czy nawet w postaci kontuzji, które były na przykład jakieś tydzień czy dwa tygodnie przed ważnymi meczami.
Panowie, jakie są wasze typy na rozstrzygnięcia w tej grupie?
No ja zacznę od tyłu. Dla mnie jednak czwarte miejsce dla Irlandii. Myślę, że o trzecie i drugie miejsce powalczą Szwedzi z Włochami i pierwsze miejsce dla Belgii.
Kuba?
Ciężko powiedzieć. Ja szczerze powiedziawszy foruję zawsze Szwecję, że dla mnie Szwecja powinna mieć komplet punktów. Walka o drugie miejsce będzie pomiędzy Belgami i Włochami, a Irlandczycy, jeśli się uda im namieszać, to wywalczą co najmniej dwa punkty w swojej grupie.
No bardzo odważne tutaj obstawianie z twojej strony. No ja również podzielam waszą opinię co do czwartego miejsca. To będzie Irlandia, który może zdobyć jakiś punkcik, urwać innej drużynie i to może, tak jak mówiłeś, Paweł, zadecydować o tych przetasowaniach w pierwszej trójce, ale trzecie miejsce to jednak raczej Szwecja. Sam Ibrahimović wydaje mi się, że nie będzie w stanie pokonać Belgów czy też Włochów, a pierwsze miejsce należeć będzie do Belgów, więc zespół z Półwyspu Apenińskiego znajdzie się na drugim miejscu. To jest mój typ na tą grupę. Teraz myślę, że porozmawiamy sobie co nieco o reprezentacji Polski, to co się działo w ostatnich dniach na zgrupowaniu w Warłamowie.
Maciej Rybus, przede wszystkim jego kontuzja spowodowała, że nie zagra na pewno na Euro. Szkoda, bo to była akurat ważna postać, jeżeli chodzi o eliminację.
Bardzo tak, przykra.
Chyba teraz na lewej obronie kandydatem głównym do gry będzie Jakub Wawrzyniak.
No ja myślę, że jednak Jędrzejczyk.
No ma tutaj, ma wybór na szczęście Adam Nawałka. Ja raczej bym stawiał na Wawrzyniaka z tego względu, że on ma po prostu bardzo dobry sezon za sobą w obronie. Może on rzeczywiście w ofensywie nie oferuje za wiele, ale raczej postawiłbym na tą jego solidność.
I właśnie do tego preferowana lewa noga, co tak, w lewej obronie się przyda.
To jest przewaga nad Jędrzejczykiem. Niemniej jednak uważam, że Artur Jędrzejczyk również rozegrał bardzo dobry sezon w barwach Legii Warszawa. Był pewnym punktem tej drużyny. Tak, gram na prawej obronie, ale jednak w eliminacjach też już widywaliśmy mecze, w których to Jędrzejczyk gram na lewej stronie defensywy i nie było z tym jakiegoś większego problemu. Wydaje mi się, że bolączką naszą może być tutaj, że ci zawodnicy grają w Ekstraklasie. Rozegrali dobry sezon, ale jednak w Ekstraklasie grali przeciwko Kamilowi Wackowi i tak dalej. Z całym szacunkiem do tych zawodników, ale jeśli przyjdzie nam grać na przykład przeciwko Ukrainie, gdzie Konoplianka czy też Jarmolenko, zawodnicy skrzydłowi na najwyższym poziomie, no trafią na Wawrzyniaka, który jest przyzwoitym zawodnikiem, mogą być problemy. Na Euro czasami trzeba mieć coś więcej niż przyzwoitość i solidność.
O ile Jarmołenko jest naprawdę utrapieniem, bo ostatnio grał regularnie w barwach Dynama Kijów, o tyle Konoplianka ostatnio w Sewilli tak dużo nie grał i tak Unai Emery tak za bardzo nie stawia na Konopliankę jak na Grześka Krychowiaka, który nawet pomimo kontuzji potrafił grać.
Tak, to Konoplianka to jest taki zawodnik odrobinę chimeryczny, on potrafi, wiadomo jaki on ma dribbling, jak on potrafi uderzyć, ale zdarzają mu się, że rzeczywiście, tak jak mówisz, mecze, w których on kompletnie znika, no i wtedy ciężko na niego stawiać w ogóle.
No a jeszcze o meczu Polska-Ukraina będziemy mówić na pewno w następnych wydaniach, to będzie ostatni mecz grupowy. Inne ciekawe informacje dotyczące tego, co robili nasi reprezentanci w ostatnich dniach, to wizyta Szymona Marciniaka, arbitra, który pojedzie na Euro wraz ze swoim zespołem, by również sędziować. Bardzo pożyteczna sprawa, zawodnicy dzięki temu również mogli usłyszeć od niego kilka ciekawostek, na co sędziowie zwracają uwagę bardziej, na co mniej. Jak warto reagować na decyzje sędziów. Również został rozegrany mecz sparingowy, taki wewnętrzny, gdzie no, sędzia przyznał potem na konferencji prasowej, że widać było, że każdy był zdeterminowany do tego, żeby pojechać na te Euro.
No, oby wszystko poszło zgodnie z planem, zwłaszcza, że już w najbliższą środę mecz sparingowy z Holandią będzie poważny test. Skoro Irlandia potrafiła zremisować z reprezentacją Oranie, to czemu my nie wygramy?
Co do meczu środowego, to nasz wysłannik Michał Fila będzie na tym meczu i z pewnością postara się zebrać wypowiedź, chociażby jedną od naszego reprezentanta, czy też zawodnika z Holandii. Mecz będzie rozgrywany w nieco rezerwowych składach. Mowa tutaj o reprezentacji Holandii. Kilku zawodników niestety nie będzie mogło zagrać. Niemniej uważam, że wartościowy sparing.
Bardzo wartościowy. Miejmy nadzieję, że Krychowiak będzie gotowy do gry gdzieś w 90-95%, skoro już potrafi normalnie biegać, rozegrał minigrę z resztą reprezentacji. Co tak, to wiele powiedzieć? Czekamy na powrót.
Nie sądzę, żeby Krychowiak zagrał akurat w tych sparingach, no ale informacje, które docierają tam właśnie z obozu reprezentacyjnego, są takie, że on na mecz z Irlandią Północną na pewno będzie gotowy.
Teoretycznie Krychowiak powinien jeszcze tydzień mieć przerwy, ale jeśli już rozgrywał, już trenuje normalnie, no to na pewno bardzo dobra informacja. Zresztą mogliśmy się tego spodziewać, że Grzesiek będzie chciał wrócić szybciej niż zapowiadano. Czy zagra z Holandią? Myślę, że w pierwszym składzie nie, ale jeśli będzie dobrze się czuł, może dostanie te 10 minut, aczkolwiek nie wiem, czy na bokach będzie chciał ryzykować.
Nie sądzę, żeby był sens ryzykować. No to jest jeden z najważniejszych piłkarzy naszej reprezentacji. No sparing, wiadomo, to jest tuż przed Euro, to jest ważny mecz, ale no ryzykowanie występów już na samym turnieju takiego tak ważnego zawodnika to moim zdaniem nie jest warte.
Masz rację. Zwłaszcza po przypadku Rybusa.
Dokładnie.
Dokładnie, tym bardziej, że no, ten mecz nie sprawi, że Krychowiak jakoś zacznie lepiej grać. On nie zapomni przez te dwa tygodnie, jak się rozgrywa mecze na najwyższym poziomie światowym chociażby. Teraz chciałbym, żebyśmy przeanalizowali pokrótce mecze sparingowe, które były rozgrywane przez ekipy, które będą prezentować się podczas najbliższego turnieju. Włochy, Szkocja 1-0 po bramce Graziano Pele. Inne mecze to Turcja z Czarnogórą 1-0 po bramce w doliczonym czasie przez Topala. Mecze, które bardziej nas interesują, to na pewno Rumunia-Ukraina. Wygrany mecz przez naszych wschodnich sąsiadów 4-3. Był moment, że wygrywali 4-1. Bramki strzelali dla zespołu z Ukrainy Zozulia, Zinchenko, Konoplianka i Jarmołenko. Jarmołenko chyba był zawodnikiem meczu. Tym
ale
bardziej się boję.
Trochę zaserwowali deszczowiec w stylu, powiedziałbym, polskich piłkarzy ręcznych prawie, że, bo wynik końcowy 4-3 przy prowadzeniu 4-1, no to tam było nerwowo.
No to może jakiś element rozluźnienia w meczu sparingowym wkradł się w szeregi naszego rywala grupowego. Niemniej uważam, że Jarmołenko, jeśli przyjdzie mu grać przeciwko Wawrzyniakowi, no będę się bał o to bardzo. Ubolewam nad tym, że Maciek Rybus nie jedzie wielce.
Ale reprezentacja Niemiec ostatnio się zrobiła strasznie nieobliczalna.
No właśnie, wyjąłeś mi to z ust. Niemcy przegrali u siebie ze Słowakami 3-1. Warto przypomnieć, że jedną asystę zaliczył zawodnik Legii Warszawa Andrzej Duda, który podał do Hamsika, a ten huknął z 30 metrów w okienko bramkarz reprezentacji Niemiec. Był bezradny, nie zagrało kilku zawodników, m.in. Thomas Müller. ale jednak no, Niemcy u siebie ze Słowacją, z całym szacunkiem do tej ekipy, tak. Gdzie tam raczej poza Hamsikiem nie ma wielkich nazwisk, no nie wypada, nie przystoi. Że...
Najbardziej się popisał Marc-André Ter Stegen przy trzeciej bramce.
Tak, znaczy ja bym go odrobinkę usprawiedliwił, bo tam w momencie oddania tego strzału było widać, że ta piłka wpadła kozioł, wpadła w taką kałużę i nabrała jakiegoś takiego dziwnego tempa, dziwnej trajektorii i to go pewnie mogło trochę zaskoczyć. Także tutaj...
No, zwalanie całej winy na tego bramkarza też jest niesprawiedliwe, aczkolwiek no, Niemcy w ogóle nie powinni dopuszczać Słowaków do sytuacji strzeleckich. To jest inna kwestia.
Właśnie wspomniałeś o tym, że nie było Millera, no to no, szczerze mówiąc jego występ akurat wiele by nie zmienił, bo to w obronie straszne dziury mieli.
Tym bardziej, że nasi zachodni sąsiedzi nie powinni być uzależnieni od dwóch czy też trzech zawodników. Mają tak szeroką kadrę, że kto by nie wszedł, powinien robić różnicę w starciu ze Słowacją. To nie jest żaden potentat europejski. No, no ale to był mecz towarzyski, więc nie ma też co wyciągać daleko idących wniosków.
Nie ma co wyciągać wniosków, ale myślę, że Joachim Löw raczej spokojnie nie będzie spał, bo to już jest kolejny przegrany sparing przez Niemców. Przecież oni dopiero co przegrali z Anglią. No i oni muszą naprawdę trochę się pozbierać, bo trzy mecze zagrane jeden po drugim w Mistrzostwach Europy z taką formą może być ciężko.
Za to Anglicy prezentują całkiem niezłą dyspozycję. Rashford, pierwszy strzał w reprezentacji i gol.
W trzeciej minucie. No, co by było z tą reprezentacją Anglii, gdyby nie zawodnicy Manchesteru i United. Przecież Rooney, w ogóle przedstawiciele dwóch różnych pokoleń strzelali dla Anglików. Rashford chyba pojedzie na Euro. Mimo ogromnej konkurencji w linii ataku.
A co prawda już jest jeden utalentowany zawodnik w postaci Harry'ego Kane'a.
Jeden?
Może nie jeden, ale...
Sterling, Sturridge.
Ale Sturridge, jak popatrzy na bramkę Rashforda, to aż nie dowierzał i po prostu był to wzrok dezaprobaty. Więc Rashford chyba po tym debiutanckim strzale to bardziej podwyższył swoje notowania w porównaniu do tych pozostałych starych młodych wyjadaczy.
Tak, wykorzystał w pełni swoją szansę. Roy Hodgson wypowiadał się po meczu i powiedział, że po prostu Marcus Rashford zrobi to, co do niego należy. I na pewno jest zawodnikiem, który mógłby pomóc Anglikom wchodzić chociażby z rezerwy, no bo myślę, że na pierwszy skład to jeszcze jest za wcześnie.
Tak, nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że mu dadzą wakacje w szkole tam na wyjazd na Mistrzostwa Europy, bo on cały czas między meczami chodzi na zajęcia, także no jest to na pewno ciekawy okres w jego życiu. No ja szczerze mówiąc nie sądzę, żeby on do tej kadry się dostał. Anglia ma naprawdę napastników doświadczonych, ma danego Welbecka, tak jak powiedziałeś, jest tam Sterling, jest Sturridge, jest Harry Kane. Myślę, że Jamie Vardy ma w tym momencie większe szanse na to, żeby się w tej reprezentacji do tej reprezentacji dostać. Anglicy mają dużo w tym momencie zawodników na tym zgrupowaniu, muszą tą kadrę dość mocno okroić. No i któryś z tych napastników na pewno poleci.
Myślę, że Sturridge może polecieć, bo ma problemy zdrowotne.
Przerobimy Rashforda na prawo skrzydłowego i już będzie Rashford na 23-osobowej kadrze.
No, Kuba ma zawsze wyjście z sytuacji, nawet takich najtrudniejszych. Podsumowując, do Euro zostało 11 dni. Mam nadzieję, że będziecie z nami również za tydzień. Wtedy już będzie dopiero gorąco, dosłownie i w przenośni. I za dzisiejsze słuchanie naszej audycji dziękuję wam.
Paweł Trawiński.
Jakub Górski.
I Błażej Łukaszewski. Do usłyszenia.